Boże Ojcze, prosimy Cię, żebyś dał nam wytrwałość w modlitwie, abyśmy szli za tym wskazaniem papieża Franciszka i modlili się o łaskę powołań, modlili się za młodych ludzi, którzy mają pragnienia, ale jednocześnie przeżywają wątpliwości i kryzysy związane ze swoim powołaniem. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Przypomnę intencję, którą papież nam wskazuje. Módlmy się, aby wspólnota kościelna przyjęła pragnienia, wątpliwości młodych ludzi czujących powołanie do służby w życiu kapłańskim i zakonnym. Przedstawię najpierw Wam stan liczebny osób konsekrowanych w Polsce i na świecie. Na świecie jest 767 zakonów i zgromadzeń męskich, 767 zgromadzeń różnych i 125 zgromadzeń żeńskich. W sumie można powiedzieć, że prawie 900 różnych zgromadzeń. Pewnie będą powstawały nowe, czyli jeśli przyjmiemy jako IV wiek, początek życia zakonnego, monastycznego, no to przez te 17 wieków, powstało 900 różnych zgromadzeń. Wszystkie jednak żyją według rad ewangelicznych, czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Wszystkie są oparte też na łasce powołania, czyli na przekonaniu, że nie myśmy to wybrali Chrystusa, ale że On nas wybrał. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili, żeby owoc wasz trwał. Wszystkie też te zgromadzenia mają jedno źródło. Ducha Świętego. To pokazuje, że Bóg ma nieskończone możliwości działania, że Duch Święty wzbudza takie charyzmaty, które nie konkurują ze sobą, ale komponują, żeby stworzyć taką polifoniczną muzykę albo żeby stworzyć piękną mozaikę, tak jak w tych witrażach na przykład, nie? Każdy element jest jakoś ważny, bo inaczej nie tworzyłby, nie byłoby tej całości, tej kompozycji. I Duch Święty ma nieskończone możliwości działania na ludzi. Potrzebuje tylko jednego, tej otwartości, gotowości, aby człowiek pozwolił temu Duchowi wyrazić się w jego życiu i poprzez jego życie. W Polsce w roku 2000, czyli rok wielkiego jubileuszu, było 23 240 profesek wieczystych, bo życie zakonne to jest powołanie, potem jest postulat roczny, potem jest nowicjat, przeważnie pięcioletni, potem jest juniorat i potem jest profesja wieczysta, czyli śluby wieczyste. Czyli mniej więcej kilka lat jest życia w pewnej próbie, choć i potem po ślubach wieczystych, jak słyszeliście, jak mówiłem w homilii dzisiaj o 13, że Matka Teresa przez 50 lat nie czuła obecności Boga ani w modlitwie, ani w Eucharystii. Ale modliła się codziennie i to bardzo dużo i codziennie uczestniczyła w Eucharystii i codziennie przyjmowała Eucharystię. Bo to, że człowiek nie czuje, to może być oszukaństwo demona. Że ktoś nie czuje, to tak jak ktoś straci węch, ale to nie znaczy, że nie ma zapachów. Oślep, ale to nie znaczy, że nie ma kolorów czy kształtów. Ogłuch, ale to nie znaczy, że nie ma dźwięków. No więc było 23 240 profesek wieczystych i 566 postulantek. A teraz zobaczcie rok 2023. Było 15 632 profeski, czyli o 7,5 tysiąca mniej, a postulantek zaledwie 69, a było 566. Wyraźny kryzys powołań zakonnych w zakonach żeńskich. Nawet w zakonach żeńskich jest większy kryzys, jeśli chodzi o powołania, niż w zakonach męskich. Zakonników w Polsce było 10 536, z czego ponad 2600 pracuje za granicą. Najwięcej jest franciszkanów. To jest ciekawe, które rodziny zakonne są rozwojowe, że tak powiem, mają powołania, a które są wybierane przez młodych ludzi. Więc franciszkanie na pierwszym miejscu, potem ponad 1100, salezjanie ponad 830, franciszkanie konwentualni ponad 600, pallottyni ponad 550 i jezuici ponad 521. Dwa lata temu, w 2023 roku, konsekrowanych było 1144 zakonników. I bardzo było dużo powołań z Polski. Ale teraz to wszystko się zmienia, ponieważ bardzo dużo jest obcokrajowców. Na przykład więcej jak połowa kleryków zakonnych to są ludzie, którzy przybyli do nas z innych krajów. Z Afryki, z Azji, z Ameryki Południowej. Po prostu polska młodzież nie jest zainteresowana życiem zakonnym. Żebyśmy mieli pełny obraz aktywności zakonnej, ja zajrzałem do statystyk Kościoła katolickiego i proszę sobie wyobrazić, że zakony męskie prowadzą w Polsce 233 własne dzieła charytatywne, 7 szpitali, 21 hospicjów, 120 przychodni i ośrodków zdrowia, 6 aptek zakonnych, 7 ośrodków ziołolecznictwa, 18 domów opieki pomocy społecznej, 6 ośrodków młodzieżowych wychowawczych, 9 domów dziecka, 14 ośrodków terapii dla uzależnionych, 10 schronisk i noclegowni dla bezdomnych, 15 mieszkań chronionych dla mężczyzn, 63 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 5 ośrodków rehabilitacyjnych, 41 kuchni dla ubogich, 69 świetlic dla dzieci, 38 ośrodków pomocy rodzinie, 18 przedszkoli, 56 szkół podstawowych, 42 licea, 8 techników, 8 szkół zawodowych, 4 szkoły specjalne, 7 szkół wyższych, no i 20 instytutów naukowych. 33 bursy, internaty i 93 oratoria dla dzieci i młodzieży. Taka jest aktywność zakonów w Polsce. I jeśli ktokolwiek mówi, że Kościół nic nie robi, albo że księża nic nie robią, albo że zakony nic nie robią, albo jak niektórzy mówią pogardliwie, co oni robią, tylko się modlą i modlą. To po prostu mówi nieprawdę, to po pierwsze. Po drugie, krzywdzi tych, którzy naprawdę się poświęcają. I niezależnie, czy życie modlitwy, czy aktywności apostolskiej, czy posługą cierpiącym. Ja wczoraj wspominałem o niektórych miejscach, gdzie poznałem pracę sióstr, na przykład w Tuli Głowy pod Kasnym Stawem, gdzie było sanatorium Grzybicze. Taka piękna nazwa, Tuli Głowy, czyli tulące głowy, tulone głowy przez siostry zakonne prowadzone. Sanatorium, kiedyś to było jedyne w Polsce takie sanatorium. Czy w Matczynie, to jest rodzinny mój dekanat, gdzie siostry pracują dla upośledzonych cudzych dzieci. Wiele jest takich placówek, nie chodzi, żeby teraz to wszystko omawiać. Ideałem życia zakonnego jest pewna równowaga pomiędzy życiem kontemplacyjnym a życiem apostolskim lub inną aktywnością. Święty Benedykt, który jest niewątpliwym autorytetem w tej dziedzinie, ukuł tę zasadę ora et labora, a zatem módl się i pracuj. Dlatego zakonnicy, byłem przez miesiąc czasu u cystersów pod Mediolanem kiedyś, to jest gałąź wyrosła z benedyktynów. I oni prowadzą ogród, warzywnik, mają małą hodowlę, mają winnicę, mają tłocznie oliwy, robią sery. Po pierwsze sami się utrzymują, po drugie utrzymują jeszcze dzieła miłosierdzia, które posługują w ten sposób wielu ludziom. I zakonnicy przechodzą miesiąc w ogrodzie, miesiąc w oborze, miesiąc w kuchni, miesiąc posługuje starym braciom, którzy leżą, miesiąc w bibliotece i każdy musi pracować na każdym stanowisku. I nie może mieć roszczeń, że on będzie pracował w bibliotece, a w ogrodzie nie. Albo że będzie pracował w kuchni, a już chorym braciom nie będzie usługiwał. Nie. W Łabuniach za Zamościem widziałem piękne sceny, kiedy młode, inteligentne nowicjuszki usługują siostrom, które przez 40 lat, 50 były na misjach w Afryce i zarażone chorobami tropikalnymi, jakby dogorywają za parawanami. W ogóle świat o nich nie mówi, nawet nie wie, że takie siostry żyją, że kiedykolwiek były. Że to jest ogromne dobro Kościoła, przemilczane, ukryte, jak skarb w roli, za murem, za habitem, pod welonem, za szkaplerzem, za regułą, za klauzulą, w ciszy, bez rozgłosu. Najtrudniejsze sprawy duszpasterskie posyłam siostrom karmelitankom w Dysie, aby się modliły. Za nas się modlą te siostry, pokutują również. Co jakiś czas wysyłam w naszym imieniu na parafian jakieś ofiary dla tych sióstr, żeby miały na chleb. Żyją bardzo skromnie, dzielą się jeszcze z Karmelem w Doniecku, na Ukrainie na przykład. To jest niesamowity przykład takiej siostrzanej czy braterskiej miłości między zakonami. Więc jest niesprawiedliwością kwestionować. Zresztą, cóż poganie mogą wiedzieć o życiu wewnętrznym Kościoła? Żeby cokolwiek mówić, trzeba się zanurzyć. Trzeba poznać od środka. Kto ma prawo głosu w Kościele? Przede wszystkim święci. Jeśli już ktoś ma prawo zabierać głos, to święci. A zakony mają wielu świętych, którzy i oni tworzą ich wizerunki. Na przykład dobrze to widziałem na Jasnej Górze u Paulinów, kiedy idzie się korytarzem do jadalni zakonnej. To są portrety wybitnych postaci zakonnych, kolejnych przeorów, czy na Świętym Krzyżu tak jest. I oni idąc, przyglądają się. A to był Kordecki Augustyn. Bronił Jasnej Góry, nie? Taki młody nowicjusz codziennie go mija. Czegoś się uczy. Oczywiście nie można życia zakonnego idealizować. Jak czytamy dzienniczek siostry Faustyny, to ona bynajmniej nie idealizuje życia zakonnego. Ona przedstawia je takim, jakim było dla niej, czy w jej wspólnocie zakonnej. Ale co do zasady trzeba przyjąć ogromną wartość życia zakonnego. Ja nie wiem, ile łask te siostry, ci bracia zakonni wymodlili. Tego nikt nie wie. Ilu uratowali. Nie tylko przez te placówki, które wymieniłem, bo to jest jakby taka bezpośrednia interwencja w życie ludzi, ale istnieje taka interwencja właśnie ukryta, kiedy człowiek się modli za osobę poleconą jego modlitwie. Niektórzy przyjmują znak pokuty też na siebie, na przykład siostry zakonne, no chociażby nie biorą w ogóle do ust alkoholu. Po prostu jest to w regule zapisane, że siostry zakonne nie piją alkoholu. Nie wiem, jak to jest we wszystkich regułach męskich. Sądzę, że w niektórych nie ma takiego zapisu, ale w niektórych jest. Ale weźmy te siostry zakonne, one świadome, że na przykład same wyszły z domu, gdzie był nałóg, że niosły na sobie piętno nałogu swojego ojca na przykład, przyjmują znak pokuty. I to jest to wyrzeczenie. Tak samo jak to wiem z rozmów, pośrednio ze spowiedzi sióstr, że na przykład pokutują za swoje rodzeństwo, że siostra się rozwiodła na przykład, nie, albo że popełniła aborcję i zakonnica za nią po prostu pokutuje, wyprasza dla niej miłosierdzie. No więc są takie dzieła szczególne w Kościele tworzone przez zakony. No, przykładem jest chociażby Jasna Góra, Licheń, Toruń, Kalwaria Zebrzydowska, Cławska, Kodeń. Prowadzone są właśnie przez zakony chociażby sanktuaria. I trudno sobie wyobrazić Kościół bez ich posługi. No. Jak nieraz słyszycie, wspominamy, że w kalendarzu liturgicznym jest wspomnienie jakiegoś, powiedzmy, Wincentego a Paulo, albo Jana Bosko, albo i próbujemy to jakoś tak naświetlić w dwóch, trzech zdaniach. Czym oni się zapisali w Kościele, że Kościół ich co roku wspomina? No i okazuje się, że te oratoria, które tworzył Jan Bosko, albo to, co zrobiła Matka Teresa z Kalkuty, tworząc zgromadzenie misjonarek miłości, że jest ponadczasowe. Ich już dawno nie ma, a te dzieła trwają. Jest takie powiedzenie w zakonach: dłużej klasztora niż przeora. Czyli, że zakon trwa, niezależnie kto jest przeorem i jaki ten przeor jest, będzie następny, potem wybiorą następnego i te wielkie zakony wielkie rodziny zakonne, one uświęcają się w czasie i w przestrzeni. Nie? Europa, która pękła na skutek upadku Cesarstwa Rzymskiego, najpierw na skutek podziału, a potem na skutek upadku, ona była w takim chaosie, że gdyby nie benedyktyni, augustianie, potem gdyby nie franciszkanie, dominikanie, to nie wiemy w ogóle, jakby ta Europa teraz wyglądała. Więc naprawdę zachowajmy takie bardzo pozytywne spojrzenie na życie zakonne. Przypomnę, to jest charyzmat zawsze wzbudzony przez Ducha Świętego, dany Kościołowi dla jego odrodzenia, dla jego oczyszczenia, uświęcenia. I Kościół rozeznaje te charyzmaty i je zatwierdza. Władza apostolska jest właśnie między innymi do tego, aby rozeznawać, czy ten charyzmat będzie służył Kościołowi, czy nie. I Kościół też określa normy związane z życiem zakonnym, bo ktoś może uważać, że jest tak charyzmatyczny, że nic, tylko mu trzeba przyznać rację. Ale to trzeba zweryfikować. I jednym z najlepszych kryteriów weryfikacji jest zawsze czas. To w czasie się okazuje, że ta decyzja, na przykład o powołaniu takiego zakonu, miała bardzo głęboki nie tylko sens, ale miała taki rodowód woli Pana. Bóg chciał, żeby to zgromadzenie powstało. Wiemy, że kiedy Kolumb odkrył nowy ląd, czy nowe lądy, od razu franciszkanie, a potem jezuici, dominikanie postanowili popływać z nim na tą drugą półkulę. No i tak powstały te misje, których nazwy znamy do dzisiaj: Los Angeles, San Francisco, San Diego, Santa Barbara, Santa Monica, Trinidad, Trójca Święta, Dominikana, Ziemia Pana, San Salvador na przykład, Zbawiciel. To się nie wzięło znikąd, to są nawet nazwy krajów. Ale początek był w tej misji prowadzonej przez mnichów. Bartolomeo Las Casas, kiedy zobaczył, że konkwistadorzy prześladują i masakrują Indian, napisał relację, krótką relację o wyniszczeniu Indian, protestując przeciwko wyniszczaniu Indian, przeciwko handlowi niewolników na przykład. To, co potem Kombonianie będą robić, będą wykupywać niewolników, a nawet niektórzy zakonnicy będą się oddawać w niewolę, aby kogoś uwolnić. To są niesamowite rzeczy. Oczywiście ja nie zamierzam tutaj wszystkiego powiedzieć, bo się nie da nawet w najdłuższej wypowiedzi powiedzieć o życiu zakonnym. Mam nadzieję, że was nie trzeba przekonywać, ale też papież Franciszek wskazuje nam w tej intencji bardzo taki szczególny aspekt. Mówi, aby wspólnota kościelna przyjęła pragnienia i wątpliwości młodych ludzi. Jedno i drugie jest. Ktoś bije się z myślami, nie? Nie jest pewien. Toczy taką wewnętrzną walkę. Jest rozdarty nieraz. My musimy umieć im towarzyszyć. Ja coś wiem, bo ja sam miałem rozdarte serce, kiedy szukałem powołania. Na szczęście Pan wszedł dość głęboko i był skuteczny. Ale wiem, że towarzyszyła mi modlitwa. Rodzice się o to nie modlili, bo oni nawet nie wiedzieli, że ja to przeżywam. A modliła się pewna zakonnica, siostra Łucja, która miała też brata, księdza. I ona się nawet za mnie więcej modliła niż za niego. Wymodliła mi powołanie, bo rodzice o to nie prosili Boga, z tego co wiem, bo mieli inne plany. Dlatego jak mówię do rodziców, żeby nie tworzyli sobie planów wobec dzieci, to ja to przeżyłem z moimi rodzicami, bo oni mieli swoje plany na moje życie. I praktycznie nic się z tego nie spełniło. I bardzo dobrze. I wspaniale. Ale ona się modliła. I ja jestem owocem modlitw przynajmniej jednej zakonnicy. Teraz pewnie w niebie gdzieś chowałem ją 3 lata temu w Częstochowie. Miała 91 lat. Przeżyła w zakonie 60 chyba 8. Nie? No i przyszedł kres jej ziemskiego życia. W każdym razie, żebyście też pomagali młodym ludziom, właśnie modlitewnie, że być może teraz czyjeś dziecko, czyjaś córka, czyjś syn, czyjś wnuczek, jakąś toczy walkę i nie wie, jaki ma być dalszy ciąg jego życia. No bo nie wie. Wolno mu nie wiedzieć, że tak powiem. Ale jako wspólnota Kościoła mamy mądrze towarzyszyć, że jeżeli on czuje powołanie, żebyśmy nie byli w żaden sposób przeszkodą w odkryciu tego powołania. Jeżeli on odkryje i przyjmie i potem będzie wierny temu powołaniu, będzie bardzo szczęśliwym człowiekiem. A my z nim będziemy widzieć, że jeszcze jeden młody człowiek nie pomylił się w życiu, tylko wybrał wolę Pana. I o to właśnie chodzi. Módlmy się więc teraz, rozważając 10 Różańca, właśnie zgodnie z intencją wskazaną przez papieża Franciszka, za tych młodych ludzi, którzy czują ten impuls, ale mają lęki, blokady, może są hejtowani w środowisku, może ukrywają to powołanie, może boją się oznajmić komuś, że chcą iść tą drogą, żeby mieli taki pokój wewnętrzny i żeby mieli odwagę też i zaufanie do Boga, żeby poszli za tym głosem, pamiętając, że powołuje ich Bóg, który jest miłością. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu.